W tygodniu, znaczy w nocy, kiedy jednej nocy przygotowywałem swoje słowo na dzisiejszą niedzielę i troszeczkę nie spałem, bo trochę to mi zabrało, chyba gdzieś tam koło 4 nad ranem. Przyszedłem do mojej żony i mówię, wiesz co, muszę się podzielić z tobą paroma myślami. Podzieliłem się z nią kilkoma myślami, a ona mówi, chyba się nie wyspałeś. Trochę ciężkie. Ale to nie ominie nas ten temat. Dzisiaj chciałbym troszeczkę może lżejszym tematem się podzielić. Dzieje apostolskie, rozdział 13. Dzieje apostolskie, rozdział 13, wiersz 22. Czytamy tam takie słowa. A gdy go odrzucił, tu chodzi o Saula, który był pierwszym królem Izraela, który został odrzucony i na jego miejsce został powołany król Dawid. Został powołany Dawid na króla. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. W ostatnim czasie bardzo mocno leży mi na sercu temat służby. I pytanie, jakich ludzi Bóg używa? Miesiąc temu mówiłem na temat Gedeona. Powiedzieliśmy sobie kilka rzeczy na temat tego człowieka, którego Bóg właśnie w potężny sposób użył. Dzisiaj chciałbym troszeczkę ten temat dalej kontynuować. Może nie ma zbyt dużo czasu, ale chciałbym powiedzieć parę rzeczy o kolejnym mężu Bożym, którym jest Dawid. No właśnie, jakich ludzi Bóg używa? Czy Bóg może użyć wszystkich ludzi? Owszem, Bóg może użyć wszystkich ludzi. Bóg może użyć każdego człowieka, jaki żyje. Ale pytanie jest, czy rzeczywiście Bóg użyje każdego człowieka? Czy Bóg chce użyć każdego człowieka? Dlaczego jednych ludzi Bóg używa, a innych nie? Wiemy, że była grupa ludzi w czasach Pana Jezusa, których Bóg nie mógł użyć. Mimo tego, że byli to religijni przywódcy, mimo tego, że byli to znawcy prawa, znawcy duchowego życia. Trudno było Bogu użyć tę grupę ludzi, uczonych w piśmie i faryzeuszy. I Pan Jezus miał wiele nagań do powiedzenia wobec tej grupy ludzi. Bóg nie mógł tych ludzi używać. Chociaż chciałby, bo Bóg chce każdego człowieka użyć. Ale czy użyje? Nie użyje wszystkich ludzi. Skąd my to wiemy? Na jakiej podstawie możemy tak stwierdzić, że Bóg jednych używa, innych nie? Mamy tę księgę, o której brat dzisiaj dużo mówił, w jaki sposób roznoszą, krzewią Słowo Boże w różnych miejscach. Mamy księgę, która o tym mówi. Mówi nam o zasadach, kogo Bóg używa, a kogo nie. Wystarczy tylko otworzyć i słuchać. I słuchać, co ta księga mówi. Ale wiecie, z tym słuchaniem tej księgi jest wielki problem. Problem numer jeden jest taki, że od zarania walczy się z tą księgą. Chce się zamknąć jej usta. Istnieje coś takiego jak tradycja w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze. Bardzo popularne słowo. Tradycja. Skąd się wzięła tradycja? Wiecie, tradycja wzięła już się za czasów Pana Jezusa. Właśnie ci ludzie, faryzeusze, uczeni w piśmie, bardziej słuchali tradycji niż Słowa Bożego. Dla własnych potrzeb przekręcili Słowo Boże i nazwano to tradycją. Ale ta tradycja się dalej rozwijała. Wiecie, w XI wieku papież Grzegorz VII oświadczył królowi czeskiemu. Papież powiedział tak. Panu Bogu upodobało się i podoba się jeszcze do dziś, żeby Pismo Święte pozostało nieznane, a żeby ludzi do błędów nie przywodziło. Przywódca religijny to mówi. Sobór w Tuluzie w 1229 wydał pierwszy zakaz czytania Biblii. Papieże Grzegorz IX w XVII wieku, Klemens XI i Klemens XIII w XVIII wieku zakazali czytania Biblii. Grzegorz XVI w XIX wieku nazwał towarzystwa biblijne powszechną zarazą. A Pius IX nazwał Biblię trucizną. 25 stycznia 1897 roku papież Leon XIII wydał Index Librorum Prohibitorum, listę ksiąg zakazanych, i w nim figuruje także Biblia, tłumaczona na różne języki, w językach ojczystych. Wiecie, Biblię czytają ludzie, jeśli ją czytają, czytają ją na różne sposoby. Jedni czytają Biblię po to, aby jej zaprzeczyć. Są to ateiści, są to komuniści, ale nie tylko. Słyszeliśmy z ust brata, że byli tacy, którzy chcą przeczytać tam i zobaczyć, żeby wyciągnąć jakąś sprzeczność, jakiś absurd. Są tacy, którzy czytają, aby czerpać jakąś filozofię życia. Czytają Biblię po to tylko, by czerpać jakąś filozofię życia, jakąś mądrość. Są tacy, którzy chcą czytać Biblię po to, by z niej się naśmiewać, by z niej szydzić. Wiecie, na wiele sposobów ludzie czytają Biblię. Inni czytają po to, żeby tak było miło i przyjemnie. Żeby jakoś fajnie spędzić czas, żeby w ogóle coś przeczytać. Wiecie, to, że ludzie czytają Biblię w różnych... Znaczy z różnych powodów. To mnie nie przeraża. Przeraża mnie to, że coraz więcej chrześcijan czyta Biblię tylko jako księgę dobrych sugestii, dobrych może pomysłów, czy propozycji, czy jakichś dobrych recept na życie. Czyż nie jest tak, że te Boże przykazania, tą Bożą wolę, która jest tutaj zawarta w tej księdze, właśnie nie traktujemy tak jako tylko takie dobre sugestie? Dobrze by było, gdybyśmy nie kłamali. Dobrze by było, gdybyśmy nie oszukiwali. No dobrze by było, gdybyśmy nie plotkowali. Mówimy, dobrze by było, gdyby nie robić to i tamto. Wskazane byłoby, aby nie oszukiwać w naszych podatkach. Dobra sugestia, abyś nie współżył ze swoją narzeczoną przed ślubem. Dobra sugestia. Pismo Święte, Słowo Boże, to nie jest dobra sugestia. To nie jest tylko dobra sugestia. To nie jest tylko dobry pomysł na życie. Ale Słowo Boże... To jest wola Boża. To jest Jego przykazanie. Bóg nie mówi. Cieszę się, jeżeli Ty byś i tego nie zrobił, to co zakazałem w Słowie Bożym. Bóg mówi nie i koniec. Bóg mówi, taka jest wola Boża, jeśli tego nie zrobisz. Będziesz upadał. To nie jest moja droga. To nie jest moja wola. Dlaczego ta księga? Dlaczego Bóg w taki sposób swoje słowo traktuje? Bóg nie chce chodzić na kompromis. Bóg nie chce z nami negocjować. Ile wolno nam grzeszyć? Ile z tej księgi wolno nam zignorować? Bóg mówi tak, ma być i jest kropka po tym. Nic więcej nie ma. Tak mamy postępować z tą księgą. Jeśli nie, to będzie problem. I ta księga o tym mówi. Po co ta księga jest dana? Aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I właśnie dlatego szatan chce zamknąć usta. Szatan chce wyeliminować tę księgę. Szatan chce dać człowiekowi i podać do wierzenia różne inne rzeczy, praktyki i inne nauki, aby tylko nie zajrzeć do tej księgi. Wróćmy do naszego pytania o to, jakich ludzi Bóg używa. Miesiąc temu mówiliśmy na przykładzie Gedeona, że był to człowiek jaki? Prosty. Był to człowiek zwyczajny. Był to mąż zwyczajny. Był zwykłym rolnikiem. Był biedny. Mówiliśmy o tym, że był to człowiek powołany. Człowieka, którego Bóg chce użyć. Człowiek, którego Bóg chce użyć, musi być powołany. Czytaliśmy o tym, że on spotkał się z Bogiem twarzą w twarz. On miał pełną świadomość, że to z Bogiem się spotkał. Miał to spotkanie z Bogiem i mógł powiedzieć, kiedy to było i jak to było. Powiedzieliśmy również, że był to człowiek szczery i otwarty, który zadawał proste, szczere, borykające go pytania. Pamiętacie, jakie pytanie Gedeon zadał? Panie, jeżeli Ty jesteś z nami, to dlaczego to wszystko nas spotkało? Gdzie są te wszystkie cuda? Mówiliśmy o tym, że Gedeon był człowiekiem posłusznym. Bóg powiedział, pójdziesz i zburzysz ołtarz Baala, zburzysz posąg Baala. I on nie czekał jeszcze tej nocy, kiedy to usłyszał, poszedł i to zrobił. Był to człowiek prosty, zwyczajny. Był to człowiek powołany przez Boga, który spotkał się z Bogiem. Był to mąż szczery i otwarty. Był to mąż posłuszny. Chciałbym dzisiaj parę rzeczy powiedzieć o Dawidzie, tak krótko, jak tylko możliwe. Jakiego człowieka Bóg używa? Czytaliśmy w Dziejach Apostolskich 13:22. Był to mąż według serca Bożego. Dlaczego Bóg nazywa tego człowieka mężem według serca Bożego? Czy dlatego, że może napisał te wspaniałe psalmy? Wiecie, on wiele psalmów napisał, wiele pieśni napisał. Czy dlatego, że tyle wojen stoczył? Czy dlatego, że doprowadził za jego czasów swój naród do świetności, do potęgi militarnej? No nie, odpowiedź jest nie, ponieważ zanim on tego wszystkiego dokonał, zanim stał się królem i potężnym wojownikiem, zanim napisał te piękne psalmy natchnione przez Ducha Świętego, już wtedy Bóg, kiedy był młodzieńcem, nazwał go mężem według serca swojego. Mąż według serca swojego. Posłuchajcie tego zdania. Jeżeli Bóg użył Dawida, jeżeli Bóg użył tak zwykłego człowieka, jakim był Dawid, wiemy, że był on pasterzem owiec. Ostatni z synów, zignorowany. On się nie liczył w tej rodzinie. Jeżeli Bóg mógł użyć tego ostatniego, zignorowanego męża, chłopca, w tak potężny sposób, to Bóg może użyć każdego z nas. To Bóg może ciebie użyć. To Bóg może mnie użyć. I każdego z nas, jak tu siedzimy. Jeżeli on użył Gedeona, tak prostego człowieka. Jeżeli on użył Dawida, tak prostego człowieka. Obaj byli rolnikami. Obaj zajmowali się gospodarstwem. To on może użyć każdego z nas. Wierzysz w to? Gdybym zadał pytanie każdemu z was po kolei, podszedł do każdego z was. Czy wierzysz w to, że Bóg może ciebie w potężny sposób użyć? Jaka byłaby odpowiedź każdego z nas? Wierzymy w to. Chwała Panu. Ja wiem, że Bóg może każdego i chce i bardzo pragnie użyć każdego z nas. I taka jest Jego wola. Ale czy używa każdego z nas? Czy używa każdego z nas? Czy każdy z nas idzie do Niego i mówi, Panie, oto jestem, użyj mnie. Jestem gotowy. Czy każdy z nas, tak jak Dawid, może powiedzieć, gotowe jest moje serce, Boże. Będę śpiewał i grał. Czy jesteś gotów dzisiaj powiedzieć to Bogu? Panie, użyj mnie, Panie, przemień mnie. Panie, postaw mnie na Twojej drodze. Panie, uczyń moją drogę doskonałą, tak jak modlił się Dawid wielokrotnie. Wiecie, my czytamy te psalmy. Wiele psalmów napisał, w których Dawid modli się. Ale nie zawsze kojarzymy te psalmy z tym mężem. I nie zawsze widzimy związek między tym, co jest w tych psalmach napisane, a jego życiem. I nie potrafimy wyciągnąć właściwej lekcji z tego. 17 rozdział pierwszej księgi Samuela. Znamy go przeważnie z tego faktu, że Dawid walczył z Goliatem. I to jest oczywiście poselstwo tego rozdziału, że Dawid pokonał Goliata, olbrzyma, i wielkie zwycięstwo. Ale tam jest kilka takich rzeczy, takich pikantnych rzeczy, których często gdzieś tam nie widzimy. Pierwsza rzecz, jaka tam w tym rozdziale 17, nie będę czytał całego, jest to pierwsza księga Samuela, rozdział 17, gdzie mamy opisaną walkę Dawida z Goliatem. Pierwsza rzecz, która nasuwa się, jeśli chodzi o jego charakter, jest taka, że Dawid był pilny i sumienny, pracowity, gorliwy w małych i nieznaczących sprawach. Tak często mówimy, Panie, daj mi coś wielkiego do zrobienia. Ale jeśli nie jesteś gorliwy w małym, nie będziesz gorliwy w wielkim. Jeśli nie jesteś sumienny, uczciwy w małym, to nie będziesz sumienny i gorliwy w dużym. Spójrzcie na 16 rozdział, 21 wiersz. 16 rozdział, 21 wiersz. Co jest powiedziane? W ten sposób jest powiedziane, dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo. I Dawid został jego giermkiem. Wiemy, że kiedy duch zły przychodził do Saula i trapił go, słudzy powiedzieli, znamy męża, który potrafi grać na lutni, na harfie. Sprowadzimy go tutaj. I w ten sposób właśnie sprowadzili Dawida do Saula. I co czytaliśmy? Stał się jego giermkiem. Stał się jego giermkiem, ale nie tylko. Ale nie tylko. Stał się jego przyjacielem. Saul polubił go. Wiecie, w tym momencie Dawid otrzymał wielką nobilitację. Z pasterza zamienił się w prawą rękę króla. Widzicie to? Z pasterza zamienił się. Zamieniono go w prawą rękę króla. Dawid jeździł z Saulem na wojnę. Wiecie, dla chłopca była to wielka sprawa. Jechać z królem po prawicy króla na wojnę. Jeść przy stole królewskim. Grać królowi, uśmierzać jego nastroje. To była wielka sprawa. Wiecie, i Dawid mógłby w tym momencie powiedzieć, fajnie, już mam z głowy tamten czas u mojego ojca, już mam z głowy te owce. Już niech ktoś inny się zajmuje. Ja już mam swoją pracę. Ja już znalazłem swoją służbę, swoją pracę na całe swoje życie. Ale czy on tak czyni? Zobaczcie, 17 rozdział, 14 wiersz. Niech Słowo Boże do nas mówi. 17 rozdział, 14 wiersz. Popatrzcie, co jest powiedziane. A Dawid był najmłodszy. Za Saulem wyruszyli trzej najstarsi. Dawid zaś nieraz, posłuchajcie tego jeszcze raz, odchodził od Saula. Dawid zaś nieraz odchodził od Saula, po co? Aby paść trzody swojego ojca w Betlejemie. Widzicie to? Widzicie serce tego męża? Jest u króla, siedzi po prawicy króla. Jest jego giermkiem, jeździ z nim na wojnę. Jest jego stołu. Wielka rzecz. Ale nie ma kto się zająć jego owcami. I on wraca. I zajmuje się tymi owieczkami. Dawid był wierny w małym. Dawid wykonywał pracę, którą nikt nie chciał wykonywać. Wiecie, często nawet w Izraelu, dziewczynki zajmowały się właśnie pasieniem owiec. A on idzie i to robi. I to nam właśnie świadczy o tym, jak bardzo serce miał dla Boga. Pozwólcie, że zadam takie pytanie, moi drodzy. Czy jesteś wierny w małym? Czy jesteś wierny w czytaniu Słowa Bożego? W regularnym, systematycznym, sumiennym czytaniu Słowa Bożego? Często myślimy, o, to taka trywialna rzecz. To taka banalna rzecz. Po co tego pilnować? Wielu z nas czyta tylko wtedy, kiedy ma na to ochotę. Albo wtedy, kiedy okoliczności ku temu